Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski w audycji dzisiaj o człowieku, który jest patronem obecnego roku 2025. Postanowili tak radni Sejmiku Podlasia. Tą osobą jest Adam Chętnik, twórca skansenu kurpiewskiego w Nowogrodzie, ale nie jest to jedyne jego dokonanie, o czym opowie nam gość, historyk, profesor Adam Dobroński. Witam Pana.
Witam również.
Adam Chętnik, bardzo lubię tego rodzaju postaci. Niedawno opowiadaliśmy o Wincentym Witosie, który wydobył się z niewiedzy i mroków analfabetyzmu własnoręcz, można by tak powiedzieć. Podobnie i Adam Chętnik.
No miał chyba trochę bardziej sprzyjające warunki. No nade wszystko ojciec, tu trzeba wymienić, też z ludu kurpiowskiego. Stolarz, no miał kilka fachów, grajek znakomity.
Potrafił zarobić na życie, zagrać, zbudować dom.
Mało tego,
dom,
on taki
tylko
był biznesowy, że był trzykrotnie w Anglii, gdzie zasłynął z wyrobu stylizowanych mebli. Jak zarobił sobie tam tych funtów, to przyjechał do Nowogrodu i cegielnię otworzył.
Taki był zdolny. Taki był zdolny. I syn poszedł w ślady, tak jest, można powiedzieć. Tak. Szczególnie jest te naukowe, etnograficzne.
Tak, ale poza tym syn trafił na sprzyjającą już, można powiedzieć, epokę. Ponieważ się urodził w 1885 roku, dokładnie 20 grudnia, a lata 80. to się może tak mało o tym mówi. To był jednak przełom na naszych ziemiach. Zamknęła się, odpłynęła, można tu użyć różnego zwrotu, tak zwana czarna noc postyczniowa. I zaczęło się budzenie świadomości.
Iluzowanie trochę.
Tak jest. Ale także
zaborczych reguł.
Tak jest. I także oświata na przykład bardzo wyraźnie odetchnęła. Można nawet pierwsi nauczyciele, wśród nich zresztą był i Adam Chętnik, także to. I odkrywanie kurpi. Co prawda Chętnik nie był pierwszym, który to odkrywał. I może warto przypomnieć, że tak naprawdę odkrycie kurpi to nastąpiło wskutek trochę przypadku, takiego złego przypadku, bo wielka klęska nieurodzaju i kurpie w tej biedzie ruszyli w kraj, żeby po prostu żebrać. Dotarli do Warszawy. Wtedy pokazali się w takiej masie warszawskiej. Wybuchło zainteresowanie.
To prawda, w ujemnych okolicznościach.
Tak, w ujemnych okolicznościach, ale wzbudzili litość, uznanie, potem Krzywicki i z tego wszystkiego Chętnik także skorzystał.
To no bo sam się urodził w Nowogrodzie, można powiedzieć, że w takim sercu kurpiowszczyzny. Albo
tak,
przynajmniej
chociaż,
tym wschodnim granicy.
Chociaż się urodził, ale
granicy.
Tak właściwie to tym jego miejscem wychowania była Mutwica. No tuż pod Nowogrodem, także to
jedna okolica.
Natomiast to jest w ogóle ważne powiedzieć, że Mutwica, że Nowogród, bo kurpie to Puszcza Zielona. A w tym przypadku to były takie obrzeża Puszczy Zielonej. Nowogród to miasto mazowieckie. Ale dzięki Chętnikowi stało się de facto miastem kurpiowskim.
Przyłączył jednym słowem Nowogród do kurpiowszczyzny. No ale był także jednym z inicjatorów konkursu palmowego w Łysych, co także przyczyniło się do rozwoju kultury kurpiowskiej, a przynajmniej rozpropagowania tejże.
No jeśli
chodzi o
jego zainteresowania, to były bardzo szerokie.
Ale niesamowity człowiek, no tak, wydobywał się z owego analfabetyzmu, chodził do liceum, czasami w Łomży na piechotę, później
do gimnazjum.
Potem jeszcze
potem w Warszawa, samodzielny pobyt dzięki Brzezińskiemu swemu, ale pojechał na przykład pojechał do Petersburga, żeby się oduczyć lepiej języka rosyjskiego.
No i zdobyć patent nauczyciela.
I patent nauczyciela.
Przy tej okazji.
Doktorat zrobił z pożywienia kurpiowskiego.
To jest niesamowite, bo tak. Zwykle nie kojarzy się Adama Chętnika z tym doktorskim tytułem, a jednak...
No był, skoro doktor, to był i docentem. Habilitacji to już nie miał, ale był docentem, bo pracował w Muzeum Ziemi potem w Warszawie. To ostatnia jego taka stabilny etat. No i tam był naprawdę naukowcem.
Taki to był człowiek. Jak doszło do stworzenia skansenu w Nowogrodzie? No bo tam nie tylko swoje zbiory, nie tylko swoje zaangażowanie, ale także swoją ziemię dał.
Tak, ziemię, ale to się znów trzeba tak uczciwie powiedzieć, że trochę pomogły mu pewne wichry, bo to jest czas, kiedy zaczyna być popularne krajoznawstwo. Powstaje potem Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Zygmunt Gloger był pierwszym prezesem tego towarzystwa. Krajoznawstwo, poznawanie okolicy, ziemi, zwłaszcza tych rodzinnych, ale także właśnie muzealnictwo, także dokumentowanie tego historii i piękna tej ziemi. I to te pierwsze muzea to były właśnie z nadania, tak, petekowskie.
Bo potem dodano.
Tak, to już powojenny jest.
Drugie do tego PTK. Tak. Ale rzeczywiście te pierwsze obiekty, jak się na przykład podróżuje po Kielecczyźnie i w innych regionach kraju, są te muzea regionalne. Ale i takie tabliczki tam zawsze są przypięte, że powstało to właśnie na początku XX wieku z inicjatywy
PTK. A jeśli chodzi o ten
PTK.
Nasz tutaj region, to pierwsza próba to Ostrołęka, potem Łomża, a niezależne już od Chętnika to Suwałki. Kuliwiec tam z kolei zaszalał i powstał Muzeum Suwałki.
Z potoku znany również córki Kulwiecówny bywały takie. Zatem zdobywał wykształcenie, zaczął działać na tej niwie turystyczno-krajoznawczej i poznawać. Dlaczego zainteresował się w ogóle etnografią? Bo ojciec go popychał raczej w stronę takich zawodów konkretnych.
Tak, jak podobnie, że nawet miał za złe, że go do gimnazjum wysłano, bo w gimnazjum to raczej do inteligencji, że tak powiem,
się aspirowało.
A on był pragmatykiem i praktykiem. Z tym, że trzeba powiedzieć, że wcześniej też polubił pisanie. Jednak zostawił ponad 100 prac.
No właśnie tutaj trochę w studiu są...
Pierwsza była Puszcza Kurpiowska, to było pierwsze. Potem Chata Kurpiowska, za którą dostał nagrodę Mianowskiego i tę nagrodę włożył, że tak powiem, w ziemię. Potem bardzo taki znany tomik, który dużo przyniósł dobrego, to Kurpie, to już 24 rok, trochę wierszowany nawet, jak Kurpie ze Szwedami wojowali, to wierszem napisał. I tych jest...
Takie dodatki dla młodzieży, bo był wtedy okresie międzywojennym prężny ten ruch junacki.
Tak, bo to dzisiaj się może nie do końca rozumie, co to by był ruch junacki.
U nas jakoś pejoratywnie się to kojarzy z ochotniczymi chłopcami tak pracy. Że tam.
A historycznie rzecz biorąc, to junak to jest właściwie taki wstęp do rycerstwa. Takie. I junak...
No i wstęp do dorosłości. Przyuczało się do zawodu.
Ale jeśli trzeba takiej dorosłości, że się wojuje, że się walczy, że ma się na myśli niepodległą Polskę. I tak właśnie to junactwo Chętnik propagował. Natomiast jest zupełną rewelacją, i to może jest za mało spopularyzowane, to jest taka książka wydana w Ostrołęce, bo Ostrołęka ma Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika. Książka brzmi Powstanie Sierpniowe w Warszawie, ale rzecz jest nie o walce, o czym wiemy dosyć już dużo, tylko jest to o losach ludności cywilnej, o opiece nad tą ludnością. Adam Chętnik miał właśnie tą rolę odegrać i notował, to jest wstrząsający dokument. Bardzo autentyczny i szkoda, że tak mało znany.
No, właśnie cytat może, panie profesorze. Pan go wybrał, ja go zacytuję. Puszczaki, Czyli o Kurpiach.
Mieszkańcy
Kurpiowscy. Wychowańcy lasu. Wzrostu średniego. Są w ogóle dobrze zbudowani. W ruchach i wchodzeniu pieszo przypominają górali tatrzańskich. Są śmiali i prawdomówni oraz na ogół zdolni. Posiadają też wrodzoną przebiegłość, ciekawość i spryt, który przy dość niskim stopniu kulturalnym potrafią nieraz wykorzystać w kierunku ujemnym.
No, z trudem mu to przeszło, wyszło z ust, bo przecież tak wielbił i promował kurpiowszczyznę, ale
no, tu musiał zauważyć.
Naukowa, że tak powiem, cecha się odzywa. Ja obiektywnie stwierdził, tak,
ujemnie że to czasami działali.
Natomiast jeśli chodzi już o te właśnie kreacje, no to Stacha konwę wykreował. Historycy mają z tym duży orzech do zgryzienia, bo takiego nazwiska nie mogą znaleźć. No Stachu to imię było, ale skąd ten konwa? Może miał jakieś przezwisko rzeczywiście konwa, no ale według chętnika to był ten, który właściwie Szwedów pokonał, rozprawił się ze Szwedami. Stąd też pomniki Stacha konwy, a pomniki mają dobro, odegrały dobro. Nie wiem, czy może to taka ciekawostka, czy wiadomo jest coś więcej o pomniku Stacha Konwy w Łomży. On się cieszył bardzo dużą popularnością tych dawnych takich rzetelnych mieszkańców, bo tak go ustawiono, że wskazywał ręką na komitet miejski. I tak ręka była zaciśnięta. Ja wam pokażę.
Także ktoś miał ogromne poczucie humoru, stawiając w ten sposób pomnik.
Znowu tak zrobił.
A za chwilę powiemy także o zasługach Adama Chętnika w naszej walce o polskość Mazur
no
i
tak, to
Warmii.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest historyk, profesor Adam Dobroński. Jako że Kurpie są na pograniczu, mimo wszystko, ówczesnym pograniczu z Prusami, to no musiały tutaj na tę Kurpiowszczyznę, do Nowogrodu, do Łomży dotrzeć te wszystkie wieści związane z Mazurami, Warmiakami, plebiscytem, z tą taką próbą walki o to, żeby nie dać zgermanizować naszych rodaków.
Tak, to znane jest powiedzenie Chętnika, że Kurp i Mazur to dwa bracia, a dzieli ich tylko rów graniczny. Natomiast i przeszłość łączy, ale także i pewne cechy charakteru, zajęcia.
Język zbliżony.
Że to są po prostu sąsiedzi, bliscy sąsiedzi. I gdy pojawiła się szansa, że Mazury mogły w jakiejś tam mierze, aby jak najwięcej terenu przyłączyć do Polski, bo plebiscyt został ogłoszony, to Chętnik naprawdę z wielką zaangażowaniem wziął się do takiej promocji tego głosu za Polską. Przecież powstało specjalne zrzeszenie, czyli Związek Puszczański, dwa pisma, gość puszczański i gość pograniczny, poświęcił wszystko, co mógł, łącznie ze swoimi zasobami pieniężnymi. No i jak się pokazało, to okazało się później, to zaryzykował dużo, bo jak Niemcy weszli w 1939 roku, to wiadomo było, że był na tych czarnych listach, na pierwszych miejscach.
Zapamiętali mu sobie.
Zapamiętali. W związku z tym całą okupację przeżył w konspiracji, w skrycie w Warszawie pod innym nazwiskiem zupełnie. Natomiast, no cóż, efekt był nie mniejszy niż się oczekiwał, ale w tym samym czasie, bo to chronologicznie się nałożyło, Chętnik został posłem 1922 roku do 27, ta druga kadencja ze Związku Ludowo-Narodowego. I tu też wykazał dużą determinację, walcząc już nie tylko, bo to minęło plebiscyt, ale walcząc o pogranicze. Są znane, i tu nawet przyniosłem też taką książeczkę, działalność sejmowa Adama Chętnika, to są wnioski nagłe, które z inicjatywy Chętnika zostały zgłoszone, między innymi taki wniosek, by przestać dewastować Puszczę Krupiowską i wywozić, ale także wniosek w sprawie odbudowy pogranicza wschodnich, i to się ciągle powtarzało. Nędza była rzeczywiście okrutna. I skoro już granica stanęła, to chodziło teraz o to, żeby na tyle te tereny kurpiowskie uszlachetnić,
doinwestować,
żeby to była dobra wizytówka dla tych patrzących tam właśnie z zagranicy, żeby nie współczuli, a wiedzieli, że Polska dba o Kurpiowszczyznę.
Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę nakłady, jakie Niemcy poświęcili wszystkie pograniczne tereny, czy w okolicy Piły, tutaj
Hitler tu zagrał sprytnie i efekt był taki, że największe poparcie to dostał właśnie na tych terenach. Przykłady Molecko, miasto wierne, potem w nazwie przykształcone. No ale to zostawmy, bo za daleko się odsuwamy od tych. Może jeszcze...
Skansen.
No właśnie.
To jest dzieło życia Adama Chętnika. Możemy je podziwiać i współcześnie, chociaż jest już po rekonstrukcji i odbudowie, bo skansen zniknął w czasie II wojny światowej.
No, został zniszczony, tak. Przestał istnieć skansen, bo zaczęło się to muzeum zaczęło się w Ostrołęce, skansen od początku w Nowogrodzie. Włożył swoje pieniądze, a gdy swoich już zabrakło, to szczęśliwie Fosak, już żony, to również ta pierwsza żona, Zofia z Klukowskich, była z bogatego domu i włożyła swój też Fosak. Odbudowano skansen, odbudowano, Chętnik odbudował skansen, bo znów nie było pieniędzy ani państwowych, ani samorządowych. Od 1946 roku znów wrócił skansen. I miejmy nadzieję, że w tej chwili to on
właśnie
będzie...
w tę 140. rocznicę jego urodzin. W tym roku Adama Chętnika 2025 mamy nadzieję, że znajdą się pieniądze, żeby ów skansen rozwinąć, zmodernizować, współcześnić.
Zadbać o infrastrukturę, o magazyny zadbać. Bo ten skansen, ja byłem jakieś ze 3-4 lata temu, to naprawdę budził współczucie. To tak wydawało się, że runie. A teraz idzie wszystko ku dobremu, więc...
Mam nadzieję, że znajdą się owe pieniądze do tego, żeby zainwestować, szczególnie w tę infrastrukturę, trochę w multimedia, no i w te magazyny, no bo przy tego rodzaju działalności są ogromne zbiory.
Tak jest, ale my też musimy pamiętać, akurat jest to mi miłe, żeby też więcej pisać o i samym skansenie, ale i o kurpiach. Proszę zauważyć, że w tej chwili właściwie nie ma na rynku żadnej nowej publikacji. Ostatnio chyba Pokropek z świętej już pamięci wydał, i to nieduża stosunkowo rzecz.
Rzecz o Adamie Chętniku, badaczu Kurpiowszczyzny. Marian Pokropek.
I trzeba tutaj też to apel do naszych władz podać sobie rękę z sąsiadami z Ostrołęki, bo to te kurpie w większym obszarowo wymiarze to są już poza granicami naszego województwa.
Chociaż w jednej Puszczy Zielonej.
A tak nawiasem mówiąc, to są jeszcze kurpie białe.
No właśnie.
Ale to już dzisiaj o nich nie mówmy, chociaż mi bliskie, bo ja jestem kurpiem białym, co widać po moich włosach.
Z Ostrowi Mazowiecki. Ale wracając do Adama Chętnika, udało mu się przetrwać II wojnę światową w Warszawie pod zmienionym nazwiskiem, imieniem i nazwiskiem. Potem wrócił tutaj, no i znowu próba rekonstrukcji, odtworzenia skansenu. cały czas gromadzenie zbiorów, cały czas pisanie o Kurpiowszczyźnie.
Tak. I jeszcze co ważne, że i przy skansenie, i przy muzeum, Muzeum Północno-Wschodnio-Mazowieckie. Tu może trochę drażliwy, lekko z lekka temat, ale chętnik, mam na to dowody, bo dostałem od Jadwigi Chętnikowej pewne materiały, z uporem powtarzał, że my, Mazowszanie, musimy zadbać, bo wtedy w Białymstoku nie było zbyt sprzyjającej atmosfery wobec i Łomży, i Nowogrodu. I Chętnik walczył o to.
No, stąd między innymi ten solidarnościowy postulat, żeby Łomżę przyłączyć do województwa mazowieckiego.
Tak. Musimy też wspomnieć, że on był założycielem stacji naukowo-badawczej Narwi Środkowej. Czyli rozumiał doskonale, że bez badań, bez szkolenia też nowej kadry, to sam skansen będzie tylko tam do obejrzenia, a nie zaowocuje jakby. Nie
przygodą widokową, planu. Bo skansen, trzeba powiedzieć, jest genialnie położony. Tak pięknego terenu, tak jak jest. Pod skansenem, to nie pamiętam
miejsce,
i nie widziałem.
Ale miejsce, bo Nowogród to dawne księstwo. Tak. To jest miejsce, gdzie Pisa dociera. Właśnie Pisa, rzeka Mazurska tam kończy swój bieg, wpadając do Narwi. To trzeba na tej górce posiedzieć, popatrzeć i podziwiać. A można podziwiać także dwie żony Chętnika, bo jednym z nabytków to są dwie rzeźby właśnie wspomnianej Zofii tej pierwszej, która...
Chętnikowej, która zmarła w 1955
roku. I drugiej Jadwigi, którą ja dobrze znałem i bardzo mile ją wspominam. Była tak życzliwą kobietą, tak sympatyczną i tak ciągle zakochaną w swoim mężu Adamie. I to ona przytrzymała ten skansen w tych najgorszych też latach, kiedy nikt się tam specjalnie...
No i propagowała także dokonania Adama Chętnika.
Tak, bardzo, bardzo. Także...
Czekamy na te pieniądze, które powinny trafić do skansenu w Nowogrodzie, żeby ułatwić tam dojazd, rozpropagować to miejsce, poprawić warunki magazynowe, no bo te zbiory...
Ale zachęcamy wszystkich, żeby tam odwiedzili, żeby było widać, że ten skansen żyje, jest tam potrzebny.
Mnóstwo ludzi uczestniczy w tych obchodach związanych, wrześniowych obchodach związanych z 1939 rokiem i obroną tych umocnień, twierdzy w Nowogrodzie. Tak jest. To mamy nadzieję, że przy okazji wszyscy zwolennicy militariów odwiedzą skansen.
Tak. A takie sygnały są pomyślne, bo ponoć po przejęciu przez samorząd to liczba odwiedzających, jak tam wyczytałem, to chyba z 300 tysięcy się co najmniej podwoiła, czy już nawet więcej. Także oby to tak dalej trwało.
No i przyglądajmy się Adamowi Chętnikowi, tej postaci. Taka bardzo organiczna, rzekłbym. Chyba warta popularyzacji także wśród młodego pokolenia, bo pokazująca, jak chęci, nomen omen, Chętnikowi pozwoliły zdobyć taką, a nie inną pozycję.
Tak. I to, co na początku pan redaktor powiedział, to co dzisiaj jest mało mniej popularne, to samokształcenie plus ambicja, plus oczywiście dobrze, jak jest i pomoc.
Teraz dysponujemy pomocami technicznymi, bo mamy dostęp do internetu i dostęp
może
do wiedzy jest
łatwiejszy. Słabiej się potrafimy mobilizować do owej jego samokształcenia, a to potrafi dać takie efekty, jak chociażby w wypadku i Witosa, i Adama Chętnika.
Z tego powodu warto studiować życiorysy i dokonania tego rodzaju postaci, no bo rzeczywiście powinny nas zarażać ambicjami.
Tak.
I to pozytywnymi ambicjami. Tak.
Poza tym Kurpie ciągle są ważne, bo poza pięknem, poza przyrodą, to są oryginały kulturowe. No, stroj kurpiowski, wycinanki kurpiowskie.
Palmy kurpiowskie.
Pewne jedzenie tam kurpiowskie. Ale też i pewne cechy charakteru. Tutaj Chętnik napisał, że może... Czasem to się trochę wynaturzało, ale podziwiajmy Kurpiów, że oni w tej swojej biedzie, w tym swoim właśnie takim usadowieniu, gdzieś tam skryci w lasach, potrafili pewnych momentach pokazać swoją siłę i między innymi właśnie tu militarną. To jednak tam, czy Stach Konwa był, czy nie, to w tych momentach powstanie kościuszkowskie chociażby i powstanie styczniowe, a i druga wojna pokazała, że rzeczywiście Polska była im zawsze bliska. Nie ma żadnej wątpliwości.
Tak jak i Adamowi Chętnikowi, naszemu bohaterowi, przypomnieliśmy tę postać twórcę skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie w 140. rocznicę jego urodzin. Jest, przypomnę, on także patronem 2025 roku na Podlasiu. Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był profesor Adam Dobroński.
Dziękuję bardzo.
Nasza audycja jest dostępna w internecie, na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.